Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze. Spotykamy się na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej w audycji Polska Racja Stanu, którą mam przyjemność prowadzić. Dziś temat demografii, temat związany z tym edukacji, czyli demografia, edukacja, kształcenie młodych, kolejnych pokoleń. To w mojej ocenie, tak jak poprzednich wszystkich tematach, także ten uznaję za ważny, istotny, taki, w którym troszkę możemy porozmawiać. Będę chciał dzisiejsze spotkanie zilustrować danymi, bazując na danych dotyczących Kalisza. Kalisz jako główne miasto naszej diecezji w pewnym zakresie niestety także prezentuje trendy, które w naszym społeczeństwie występują w tym zakresie i pewne liczby w naszym dzisiejszym spotkaniu, kaliskie liczby będą nam pomagać ilustrować różnorodne trendy. Dużo się mówi, szanowni państwo, o tych kwestiach w ostatnim czasie. Negatywnie postrzegamy kwestie demografii, spadku liczby urodzeń, zmniejszania się populacji Polski w bardzo negatywnym świetle. I dzisiaj chciałbym na to spojrzeć z różnych kierunków. Z jednej strony także negatywnie, także troszkę alarmistycznie, ale może nie do końca. Może też szukając pewnych elementów, które są u nas w stanie w tym wszystkim uratować, podnieść, które musimy też zaakceptować i wspólnie zastanowić się, jak z tym problemem sobie poradzić. Zapewne spora część z państwa uważa, że mieszkamy w mieście 100-tysięcznym, natomiast Kalisz na 2024 rok to 89 tysięcy mieszkańców. Dane statystyczne są w opracowaniu za rok 2025, zapewne niebawem pojawi się raport o stanie miasta, formalnie zwany raportem o stanie gminy za rok 2025. Ja będę bazował danymi z roku 2024, a zatem 89 tysięcy mieszkańców. Myślę, że 88 będzie obecnie. Niestety ta liczba dramatycznie spada, ponieważ w 2024 roku zmarło 1504 mieszkańców Kalisza, a po stronie urodzeń zanotowaliśmy tylko 684. Więc tak jak sprawnie policzymy, różnica jest ponad połowy. 800 wynosi ta wartość, ponad 800 różnicy między zgonami a urodzeniami. Zatem każdego roku blisko 1000 mieszkańców w Kaliszu bywa z samych tylko i wyłącznie kwestii związanych z czystym zastępowaniem pokoleń, tak to zgrabnie nazwijmy, ze smutkiem lub radością nieba dla wszystkich odchodzących i z radością przyjęcia na świat młodych, jednak tracimy naszą populację kaliską. I tak się dzieje w większości miast, w większości wsi. Dochodzą do tego jeszcze kwestie migracji, nie tej międzypaństwowej, a tej wewnętrznej. Duże ośrodki miejskie wysysają młodych ludzi. Są to silne ośrodki akademickie, silne ośrodki, a także często gospodarcze, większe perspektywy pracy, działania. Ten trend przez wiele, wiele lat był dość silny. Biedniejsze rejony kojarzone ze wsiami, małymi miasteczkami, średnimi miastami traciły mieszkańców, którzy także nie tylko za wykształceniem, ale też za pracą migrowali do tych miast. Duża część z tych osób wyjeżdżała także za granicę. Teraz te trendy, wydaje się, zatrzymują się. Wieś pięknieje, wieś to nowe drogi, to chodniki, to koła gospodyń wiejskich, to OSP. To duża zasługa ostatnich 10 lat rządów tych nastawionych na tradycyjny model państwa, rodziny, wspierających właśnie te wszystkie obszary i jednocześnie mamy do czynienia z pewnymi niekorzystnymi trendami w miastach też. Wysokie ceny, zwłaszcza ceny nieruchomości, relatywnie duże problemy ze znalezieniem pracy powodują, że ta wewnętrzna migracja zatrzymuje się i myślę, że w pewnym stopniu powstrzyma narastający ten problem wyludniania mniejszych i małych miejscowości, a także całkiem dużych, tak jak Kalisz. Jednocześnie, drodzy Państwo, no cóż, mała zastępowalność pokoleń jest zdecydowanym problemem, jest problemem, z którym musimy sobie radzić. Także radzić sobie na takim naszym poziomie rodzinnym, osobistym, na poziomie znajomych. Zauważcie Państwo, że posiadanie dużej rodziny nie było trendy, nie było czymś, co jest naturalne, czy znajdą się wnów tacy, którzy potrafią się przyznać do tego, że widząc małżeństwo z 5-6-osobową gromadką dzieci, mówili, że tak, czy pomyśleli sobie, zobaczcie, to niestety problem, to może jakaś patologia, przepraszam wszystkie duże rodziny, ale wielu moich przyjaciół posiadających właśnie duże rodziny, tak było często odbieranych, oni mieli żal do społeczeństwa, że są właśnie w ten sposób traktowani, to odwrócenie trendu jest kluczowe. Zobaczmy też, czy sami nie jesteśmy winni takim działaniom, troszkę promując już naszych dzieci, wnuków, negatywny trend. Czy nie mówi się u nas przy stołach, skończ najpierw studia, jedź zobacz świat, po co ci trzecie dziecko, po co ci drugie dziecko, pracę znajdź, dom wybuduj. I to wszystko powoduje odwlekanie macierzyństwa, odwlekanie zakładania rodziny. Także też musimy siebie uderzyć w piersi i zrobić rachunek sumienia, czy nie przyłożyliśmy ręki właśnie do budowania tych negatywnych trendów demograficznych, negatywnej jakby tej otoczki w myśleniu, w postrzeganiu tych kwestii. Czy nie musimy nad tym wszystkim popracować, nie na tylko poziomie rządowym, 800+ promocji, ale także na naszym zwykłym, normalnym poziomie postawić tą rzeczywistość na prawidłowej kolejności. A zatem rodzina dzietna jest tym modelem, który jest jak najbardziej normalny, akceptowalny, w którym jest oczywiście mama i tata, czyli mąż i żona. Tu troszkę ironizuję, nawiązując do tych różnych osób, małżonków pierwszych, drugich. Te wszystkie patologie nam niestety nie sprzyjają także w normalnym budowaniu rodzin, w normalnym promowaniu rodziny jako fundamentu społeczeństwa, jako fundamentu także zastępowalności pokoleń normalnej rodziny z dużą, wysoką dzietnością, przynajmniej z normalną 2 plus 2, bla plus 3. To powinno być dla nas czymś naturalnym, normalnym i to powinniśmy wspierać i promować. Także rodzice, także dziadkowie, także wszyscy najbliżsi. W tych kwestiach jest jeszcze dużo do zrobienia, podobnie jak sporo do zrobienia ma jeszcze państwo w zakresie wspomagania rodziny, w zakresie być może jakichś zachęt i wsparcia mieszkaniowego, kredytowego i innych, które mogłyby pomóc. Także pewnie jeszcze kilka kwestii jest do zrobienia w zakresie kodeksu pracy. I wszystko to, drodzy Państwo, może nas doprowadzić do zwiększenia dzietności, zastępowalności pokoleń. Natomiast my jako Polacy mamy jeszcze dodatkowe atuty, z których możemy skorzystać. Jesteśmy bowiem narodem, który realnie mógłby liczyć 60 milionów członków, obywateli. Tylu mamy, a może tak, przepraszam, tylu Polaków na świecie jest lub osób, które uważają się i cieszymy się z tego, że pomimo posiadania innych obywatelstw uznają, że są Polakami, bo ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie w jakiejś części te geny są mocno polskie. To olbrzymi zasób, z którego możemy korzystać. Zatem przed nami bardzo ciekawe wyzwania i myślę, że nowy, kolejny rząd polski znowu po tej zmianie, mam nadzieję, korzystnej dla Polski, zajmie się gruntownie tymi kwestiami, także odwrócenia tego spadku liczebności obywateli w Polsce poprzez zaproszenie do nas tych wszystkich, którzy chcieliby się osiedlić, którzy chcieliby przyjechać. To program być może skierowany do gmin, skierowany do mniejszych miejscowości, pozyskania środkami być może państwowymi mieszkań, przestrzeni do funkcjonowania dla wszystkich tych przyjezdnych, którzy Polakami są, to niewątpliwie jest temat, który trzeba rozważyć, dobrze przeanalizować i być może wdrożyć różne mechanizmy. Zobaczcie Państwo, w naszym 38-milionowym państwie bilans około 20 milionów osób mieszkających poza granicami mógł być olbrzymią korzyścią wzmacniającą nas strukturalnie, demograficznie. Zwłaszcza, że ci przyjezdni często byliby to ludzie w wieku średnim, często ludzie z rodzinami, z dziećmi, także mogło być to na wszechmiar korzystne. Wreszcie mamy trzeci trend, trzeci kierunek, którego możemy skorzystać, też migracyjny, też zewnętrzny, związany z drugim, ale troszkę nie tyle z podłożem starej migracji, starych przenosin, a takich całkiem świeżych. A mianowicie to, że ci, którzy wyjechali 10, 15, 20 lat temu, tutaj skończyli szkołę, jedną, drugą, średnią, czy szkołę wyższą, być może rozpoczęli pracę, nawet bez jej rozpoczęcia wyjechali na przysłowiowy zmywak do Anglii, czy na szparagi, tam utknęli na rok, dwa, czy 20. Widzimy, że odwraca się trend, więcej osób przyjeżdża z Niemiec z powrotem do Polski niż tam wyjeżdża. To samo badania pokazują, znaczy inne badania, ale pokazują ten sam trend dotyczący Holandii, Niderlandów. Podobnie jest, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Także ten bilans staje się dla nas korzystny. Wracają ludzie doświadczeni, wracają ludzie wykwalifikowani, wracają rodziny. To jest też niewątpliwie dla nas bardzo korzystne. To budowanie siły Polski i gospodarczej jest kluczowe. No ale to troszkę na marginesie. Kluczowe, bowiem mamy silną walutę, mamy złotego, którego bronimy, mamy silny Narodowy Bank Polski, na którego zakusy są, mamy silną gospodarkę z jej wieloma sektorami, takim jak rolnictwo czy przemysł wydobywczy. Na to też są zakusy, żeby te obszary niestety osłabić. O tym rozmawialiśmy wcześniej, nie chcę dzisiaj do tego wracać, ale wszystkie one powodują, że jesteśmy państwem, które stało się 20. gospodarką świata. Weszliśmy do tej elitarnej grupy G20 i to nie jest osiągnięcie 24 czy 5 roku, drodzy Państwo, jest osiągnięcie poprzednich kilku lat, co najmniej kilku lat rządów. Bardzo, bardzo się cieszę z tego osiągnięcia i to powoduje, że nasze realne płace rosną, że realnie opłaca się w Polsce zarabiać, że pensja u nas jest już całkiem opłacalna, biorąc taki bilans wewnętrzny kwestii stabilnego życia, przyszłości, bezpieczeństwa, zamieszkiwania także w państwie, w miejscu, w którym mamy sentyment, z którego wyszliśmy. To też jest kluczowe w tym pozytywnym bilansie, a in minus tego bilansu różne niebezpieczeństwa, zagrożenia na ulicach wielkich miast Europy Zachodniej, ryzyko utraty pracy, wcale niezbyt wysokie pensje, te wszystkie negatywne rzeczy tam, a pozytywne, wcześniej wymienione przeze mnie u nas, powodują, że bilans staje się dla wielu osób zdecydowanie korzystny i spora część z nich wraca. Myślę, że ten trend będzie wzmacniany, jeżeli tylko damy radę utrzymać stabilny rozwój naszego państwa, jeżeli damy radę mieć rząd, który nie będzie dbało o to, żebyśmy mieli, w cudzysłowie mówię, dbało o to, żebyśmy mieli 300 milionów, miliardów, przepraszam, dziury budżetowej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tych elementów nie będzie, Polska będzie się rozwijała, to ten trend powrotowy, nazwijmy to, świeżej imigracji będzie jak najbardziej możliwy i w związku z tym ten trzeci filar zwiększenia populacji Polski jak najbardziej będzie możliwy i jednocześnie stać nas będzie na ten wzmacnianie tej polityki wewnętrznej, czyli pierwszy filar, o którym wspomniałem, i na ściąganie tej starej migracji, już troszkę bardziej zakorzenionej, której trzeba mocniej pomóc też jakimiś zachętami mieszkaniowymi, finansowymi. One wszystkie będą możliwe, jak państwo będzie silne, jak państwo będzie dostatnie. Jeżeli nie odwrócimy tych trendów, no to cóż, no to tak jak w przypadku Kalisza, 88 tysięcy mieszkańców i spada. Musicie wiedzieć państwo, że do naszych szkół, na przykład szkół podstawowych kaliskich, uczęszcza tylko około 8 tysięcy uczniów. To bardzo skromna liczba, około 1000 w każdym roczniku. I ta liczba będzie radykalnie spadała. Szanowni państwo, mamy 22 szkoły podstawowe. Jak podzielimy sobie te wartości, to jest to około 350-380 dzieci na jedną szkołę. W danych rocznikach mamy niestety szkoły podstawowe, w których wartości klas zaczynają spadać, czy danych roczników zaczynają spadać poniżej 15. Niestety jest to bardzo niepokojące. Niestety przed nami dyskusja o tym, co z tym systemem edukacji zrobić, czy utrzymać go na takim poziomie, czy liczyć na to, że te migracje i trendy nam pomogą. Raczej nie w tak dużej skali, żeby zatrzymały ten proces negatywny tak drastycznie, więc edukacja będzie pierwszym z elementów, nad którym musimy się zastanowić i który musimy spróbować zreformować tak, żeby odpowiadał on realnym potrzebom. Spora część z nas będzie obawiała się likwidacji szkół, będzie obawiała się zmian w tym zakresie. Ja też tego się obawiam. Jestem daleki tutaj od kwestii znaczącej likwidacji szkół, natomiast zdecydowanie dyskusję musimy o tym przeprowadzić. Weźcie państwo w tych wszystkich rozważaniach i w tych wszystkich informacjach, które będą do was docierały, także to, co powiem za chwilę, mianowicie kwestie związane z funkcją szkoły. O tym rozmawialiśmy wcześniej. Szkoła nie jest tylko i wyłącznie przekaźnikiem wiedzy, nie jest tylko i wyłącznie transferem, a zwłaszcza na tych niższych poziomach, ale właściwie wszystkich, bo i szkół średnich też, jest także instytucją wychowującą. Jest instytucją, w której młody człowiek ma przystosowywać się do grupy rówieśniczej, ma przystosowywać się do środowiska społecznego, różnorodnego, innego niż rodzina, w którym funkcjonuje. I zauważcie państwo, że szkoła, która podstawowa, która będzie miała na przykład 8-osobowe klasy, w których będzie powiedzmy pół na pół dziewczynek i chłopców, w takiej 8-10-osobowej klasie, trudno mi sobie wyobrazić, że wszyscy odnajdą tam swoich przyjaciół, że wszyscy odnajdą tam swoje grupy koleżeńskie. Jeżeli ktoś zachoruje, jeżeli ktoś nie przyjdzie, to ta grupa chłopców czy dziewczynek okresowo może spadać z 4 do 2, do 1. To wszystko nie sprzyja tym ważnym procesom pracy grupowej, tym ważnym procesom działania, współdziałania, które zapewne my jeszcze jako rodzice czy dziadkowie znamy z naszych szkół. Zatem, szanowni państwo, mała szkoła wcale nie jest dobrym rozwiązaniem. Ci wszyscy z nas, którzy myślą o tym, że to zindywidualizowane kształcenie jest kluczowe, ważne, proszę was, spójrzcie na to inaczej. To nie są korepetycje. Wasze dzieci to nie są roboty, które mają nauczyć się fenomenalnie matematyki, miliona słówek z języka angielskiego i tak dalej. To też, Oby były zdolne, aby wszyscy mieli jak najlepsze oceny i byli jak najlepiej wykształceni. Natomiast jest też inteligencja emocjonalna, są też kompetencje społeczne, te wszystkie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wiele, wiele obszarów współdziałania, współpracy, wolontariatu, one wszystkie pięknie kwitną, ale tylko wtedy, kiedy ta grupa jest troszkę szersza. Wtedy można w takiej szkole zaplanować też inne aktywności, koła zainteresowań, działalność sportową. Jak ci chłopcy w klasie pięcioosobowej mają grać w piłkę nożną na WF-ie? Dwóch na dwóch, jeden na jeden. Więc spójrzmy, drodzy Państwo, na to troszkę inaczej i zauważmy, że szkoła, która zaczyna spadać do pewnej drobnej liczby, zaczyna być też szkołą dysfunkcyjną. Tak ją nazwijmy. Oczywiście te ponad 2000 nauczycieli, które jest zatrudnione w kaliskich placówkach, którzy korzystają z tego systemu i coraz lepiej się im pracuje i słyszę, że całkiem sporo zarabiają. Oczywiście będą mnie teraz zakrzykiwać zapewne, to też mocno liberalno-lewicowe środowiska. Także no nie obawiam się błyskawic, podtrzymuję swoje stanowisko. Uważam, że funkcją szkoły jest nie tylko i wyłącznie transfer wiedzy, ale także o wiele więcej zadań i tutaj tego optymalnego, niezbyt licznego, ale też nie za mało licznego środowiska szkolnego musimy poszukiwać i to może doprowadzić nas do konieczności podejmowania rozsądnych decyzji, które będą prowadziły do redukcji także placówek edukacyjnych. Spróbujmy patrzeć na to, drodzy Państwo, racjonalnie. Myślę, że taka dyskusja w naszych gminach, powiatach, także w Kaliszu w najbliższym czasie niestety jest niezbędna. Zwłaszcza, że w Kaliszu, drodzy Państwo, 450 milionów z miliarda budżetu poświęcanych jest na edukację. Jest to olbrzymia kwota. Przy spadającej liczbie uczniów będziemy te pieniądze po prostu marnotrawili. Wracając do demografii, wiążącej się oczywiście z edukacją, tak jak przed chwilą mówiłem, jeszcze jeden na koniec zupełnie niezależny, pozytywny element, ale wiążący się z tym, o czym opowiadałem Państwu wcześniej dość szeroko, czyli rozwój technologiczny, globalizacja, ale i rozwój sztucznej inteligencji. To wszystko są trendy, na które musimy postawić. Jesteśmy na etapie kolejnej rewolucji przemysłowej, kluczowej. Europa wydaje się, zwłaszcza Europa Zachodnia, nie nadąży za tą rewolucją, a my mamy szansę. Mamy szansę, jak Europa Środkowa dać radę. Polska tutaj świetnie się rozwija, jest cyfrowa, ma świetnych naukowców. Wejście w te dziedziny spowoduje, że nasza gospodarka może stać się gospodarką opartą właśnie na technologiach, na sztucznej inteligencji. W wielu krajach, na przykład Chinach, są już fabryki całkowicie zautomatyzowane i nie odbierajmy tego negatywnie, skoro z jednej strony obawiamy się o to, że będzie mniej mieszkańców, patrz, mniej osób w wieku produkcyjnym, no toż cieszmy się tym, że technologia spowoduje, że ta grupa ludzi będzie w stanie wypracować dochód naszego państwa na odpowiednim poziomie, korzystając właśnie z technologii. Te dwa trendy umiejętnie nałożone, ten negatywny demograficzny z tym pozytywnym technologicznym, były dla nas kluczem do utrzymania stabilnego rozwoju państwa. Myślę, że jest to możliwe, dlatego postawmy na tych, którzy myślą o Polsce, którzy chcą tą Polskę rozwijać właśnie w tym kierunku i wspólnie w tym kierunku idźmy, nie bojąc się także technologii. Być może te trendy pomogą nam, będąc czwartym filarem broniącym nas przed negatywnymi skutkami zmniejszania się populacji. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło. Jak zawsze proszę o pytania, uwagi, sugestie. Do usłyszenia kolejnym razem. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Polska racja stanu.